co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Mamy piękną, słoneczną jesień. No i mimo suchego lata, mimo gorącego, upalnego lata, sporo w lesie mamy grzybów. Grzybowanie trwa w najlepsze. Zanim jednak wyruszymy na poszukiwanie dorodnych borowików, podgrzybków czy kozaków, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno ich zrywać, w ogóle jakie kary grożą za łamanie przepisów. A naszym ekspertem będzie dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Pan też zbiera grzyby?
No tak, ja jestem pasjonatem grzybów i ten rok jest wyjątkowy. Naprawdę od kilku lat nie było takiego wysypu. Także myślę, że wszyscy grzybiarze są szczęśliwi.
Trzeba się spieszyć, czy...
No, sprawdzałem prognozę pogody, więc chyba zapowiada się dosyć wydłużony okres grzybobrania, bo na jakieś 20 dni do przodu widzimy w miarę wyrównaną temperaturę, trochę się ochłodzi, 12-13 stopni, ale prawdopodobnie nie będzie przymrozków, bo tutaj przymrozki decydują, lekki deszczyk, więc chyba nam się to grzybobranie wydłuży w tym roku.
Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tych rodzajach grzybów, jakiego rodzaju grzyby możemy zbierać, tak żeby się nie narazić na jakiekolwiek dolegliwości żołądkowe, albo co gorsza jakieś
zatrucia.
No i porozmawiamy także o tym, w jaki sposób te grzyby przerabiać, tak żeby też, bo to ważne jest, żeby te grzyby szybko były przerobione i skutecznie, tak żeby nie nabrały jakichś negatywnych właściwości. Czy rzeczywiście jest tak, że grzyby są ciężkostrawną potrawą, czy należy, z tego co czytałem przynajmniej, żeby nie podawać je w dużej ilości dzieciom?
No tak, ostatnio krąży właśnie w sieci taka informacja, że najlepiej grzyby jeść świeże i w miarę szybko. No oczywiście jak z każdym produktem, no tak samo i z grzybami. Najlepsze są oczywiście świeże owocniki, szybko jakby przetworzone, czy też wykorzystane. Natomiast im dłużej one leżą, to następują procesy gnilne, tak jak z innymi warzywami czy z owocami. Tak samo i z grzybami. Po prostu inne rodzaje grzybów też zaczynają działać. No i też obserwujemy, że jak po prostu grzyby dłużej leżą, no to zaczynają się te procesy gnilne. No generalnie grzyby należą do jakby potraw ciężkostrawnych i lekarze czy dietetycy zalecają, żeby dzieci poniżej 7 roku życia raczej nie jadły. No nie zaleca się, no bo powoduje to właśnie problemy z
trawieniem. No to musi być jednak wyrobiony już ten system trawienia, tak?
Trawienny, tak.
Tak jest. Mój znajomy, który spotkał takiego grzybiarza zawodowego, bo są tacy, którzy zbierają to dla pieniędzy, po prostu nie dla smaku i gromadzenia swojej spiżarni, ze zdziwieniem stwierdził, przynajmniej tak on opowiadał, że w skupie przyjmują również grzyby, które są zarobaczywione i że ponoć to wysuszają również. Jak to jest? Mamy zbierać
no nie wypowiadam
z tymi
robakami? Się tutaj.
Mamy zbierać z tymi robakami, czy to jest bez znaczenia?
Generalnie skupy powinny zbierać zdrowe grzyby i bez jakichś uszkodzeń. No wiadomo, że ten pęd za pieniądzem powoduje, że jak wysuszą grzyby robaczywe, no to wiadomo, te robaki też się wysuszą. No ale generalnie należy no jakby przetwarzać grzyby nieuszkodzone, bez jakichś oznak nadgnicia czy ze znajdującymi się wewnątrz jakimiś no, larwami owadów, bo to najczęściej są larwy żerujące w grzybach.
Przy takiej pogodzie jak dziś jest pięknie słoneczne, ale jeszcze w lesie dosyć wilgotno w niektórych miejscach. Czy też to zależy od tego, jakiego rodzaju grzyby występują w danym momencie, jeżeli od temperatury, od pogody, od słońca?
No oczywiście są też grzyby. Grzyby właściwie występują cały rok. No. Tylko, że po prostu
te, na które
mamy ten wysyp. My jakby się przyzwyczailiśmy tutaj w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim do tych grzybów takich podstawowych i nie wysilamy się za bardzo nad szukaniem innych grzybów jadalnych, bo przypomnę, że w Polsce No gdzieś około mamy 3300 ogólnie tych grzybów tak zwanych wielkoowocnikowych, czyli kapeluszowych.
Te, które wychodzą z ziemi.
Te, które wychodzą z ziemi, które je widać. Z tego 1300 jest jadalnych.
1300?
Tak, 1300 grzybów jest jadalnych.
Ktoś też pamięta?
44 gatunki są dopuszczone do obrotu. Jest rozporządzenie ministra środowiska mówiące o wymieniające gatunki grzybów, które są dopuszczone do obrotu, którymi można handlować. No i to są te grzyby, które no można przetwarzać i sprzedawać.
No ale większość ludzi chyba 5-6 rodzajów grzybów zna.
No więc właśnie
nic,
przy nie? takich dużych ilościach, jak tutaj mamy w naszych sosnowych lasach, gdzie mamy tutaj krainę sosny,
podgrzybki,
kurki, borowiki, koźlarze, ostatnio rydze się też pojawiły, no to w takim wypadku jesteśmy troszeczkę rozleniwieni, bo przy takich dużych ilościach to nie wysilamy się. Natomiast mam znajomych w Polsce Południowej, gdzie faktycznie tych grzybów nie ma aż tak dużo, tych no, takich charakterystycznych, podgrzybka brunatnego chociażby. No i wtedy już trzeba nauczyć się rozpoznawać inne ciekawe gatunki, takie jak chociażby gołąbki, czy jakieś no, pozostałe gatunki jadalne, które tam z pokolenia na pokolenie ta wiedza jest przekazywana i czasami można się zdziwić, co ludzie mają w koszach w południowej Polsce.
Telefony, przypomnę, Państwo też mogą zadawać nam pytania, czy poradzić się trochę, albo pochwalić się swoimi zbiorami grzybów. 68-324-2255 i 801-327-462.
Grzyby zbieram, bo jest to moją taką pasją i różne grzyby zbieram. I tak, jednak atlasy mają tą przewagę nad zdjęciami, że no, sprawdzają się lepiej, jeżeli mówimy o jakichś takich lepszych atlasach, nie? A jeszcze inna taka sprawa, no, że z grzybami jest tak, że naprawdę mogą być takie osobniki, które zdarzało mi się w swojej rodzinie grzybów, w tych owocnikach, które były w jednej grzybni, były różne te owocniki i mogą mieć tak odmienne cechy, tak odmienny wygląd, że naprawdę można się pomylić.
Znalazłem coś takiego z wierzchu podobne, jakby to powiedzieć, do prawdziwka, ale jak go się zdusi od spodu, patrzy się na tą siateczkę, ona się robi taka, jakby to powiedzieć, kremowa, różowa, pod róż podchodzi, pod krem. Patrzę na korzeń, to z drugiej strony tak wygląda przy samej górze, że podobny jest do kozaka czerwonego.
Jeśli nie znamy się na tych grzybach, nazbieramy, a spotkamy kogoś, kto w lesie po prostu chodzi, po prostu spytać.
Ja kiedyś kupiłem takie mapy lasów lubuskich. I tam są oznaczone drogi gminne, które są w lesie. Tam nie są oznaczone, tylko są pokazane na pomarańczowo jako drogi gminne. I wolno na te drogi wjechać?
Zaraz przystąpimy do odpowiedzi na pytanie, ale jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, ja słyszałem, nie wiem czy to w radiu, czy w telewizji, czy w gazecie czytałem, jak jest pełnia księżyca, czy to jest prawda, że robak wchodzi w grzyby?
O, nie słyszałem o tym. A. Panie doktorze?
No, to są różne ludowe porzekadła.
Chociaż
no i tak samo jak z przysłowiami. Mamy te przysłowia, które powoli przestają się sprawdzać. No i tak samo. No jest pewna zależność świata żywego od cyklów księżyca, czy cyklów słonecznych, chociażby tych 11-letnich. No ale nie spotkałem się z czymś takim, żeby jakieś większe były pojawy owadów.
No zobaczymy, teraz jest właśnie pełnia księżyca.
To trzeba sprawdzić w takim razie. Państwo słyszą i sprawdzamy.
W każdym razie w tym roku wyjątkowo grzyby były mało zarobiczywane.
Ale zobaczymy po dzisiejszym dniu.
Dziękuję
również. Mamy następny jeszcze telefon. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja z takim pytaniem króciutko. Chodzi o kozią brodę i jej przyrządzenie.
Tak. Kozia broda, czyli siedzoń sosnowy, inaczej nazywany też szmaciakiem, no to nazewnictwo tak. grzybów jest bardzo różnorodne.
Pan się wyłączy, ale
ten gatunek do jeszcze 2016 roku był objęty ochroną i jego pozyskiwanie czy zbieranie było nielegalne. Natomiast obecnie już ta kozia broda, czyli ten siedzuń sosnowy, jest, no, został wykreślony z listy gatunków chronionych i możemy już legalnie zbierać. Także na różnych forach dyskusyjnych, tam się czasami jak ktoś wrzuci zdjęcie tego owocnika, który przypomina taką jakby gąbkę, bardzo o takim dziwnym kształcie, chrząstkowata struktura, no to pojawiają się głosy, że jest to gatunek chroniony. Nieprawda, już można legalnie go zbierać i
jak go przyrządzić?
Jest to bardzo smaczny grzyb. No generalnie ona się nie nadaje do suszenia za bardzo, bo ta chrząstka no, słabo wysycha zresztą. Natomiast ma bardzo taki intensywny orzechowy zapach, więc można ją, ja na przykład dodaję jako dodatek do sosów różnych grzybowych, czy jakichś takich gęstszych zup, bo właśnie...
Ale po gotowaniu, czy...
Normalnie kroi się surową i dodaje do tego sosu, czy na patelnię. I właśnie ona nadaje wspaniały aromat taki orzechowy. Niektórzy też podsmażają na masełku do jajecznicy. Wow. Także taka jajecznica z kozią brodą to jest naprawdę pyszna rzecz. No ale generalnie poddane obróbce cieplnej albo przez właśnie gotowanie czy smażenie.
Także trzeba tak próbować. Mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Zauważyłem, że w tym roku podczas suszenia grzybów nie ma takiego przyjemnego, intensywnego zapachu, wręcz jest nieprzyjemny. I dzwoniłem w różne rejony tu nasze i dolnośląskie i tam Wielkopolska. I to samo zauważono. Czy coś ekspert na ten temat może powiedzieć? Czy tylko to są moje odczucia, czy tak w tym roku jest? I jeśli tak, to dlaczego?
Generalnie jest tak, że... Rośliny, czy też również grzyby wytwarzają różne substancje. Te substancje zapachowe no to są wiadomo związki chemiczne i grzyb, czy też roślina musi mieć możliwość wyprodukowania tego. I mam taki przykład na sosnach, że obserwujemy jakby w przypadku lasów sosnowych osłabienie tych drzewostanów, a mianowicie sosny wytwarzają mniej żywicy. W związku z tymi suszami, które miały miejsce w ubiegłym roku i w tym roku, następuje pewne zachwianie jakby w normalnym funkcjonowaniu tych organizmów roślinnych czy grzybowych. Więc na przykład rośliny, drzewa wytwarzają mniej tych substancji obronnych i przez to są bardziej podatne na działanie tych szkodników. I to obserwujemy na przykład u sosny. Być może u grzybów też występuje taka sytuacja, że te grzybnie, jednak one w wyniku tej suszy, nie mają takiej sprawności wytwarzania tych wszystkich substancji i być może te substancje aromatyczne, zapachowe, być może nie wytwarzają się w takich ilościach, jak powinny. No, susza działa jednak ograniczająco.
No i tej żwicy nie ma, być może też te elementy grzyby.
Grzyby wchodzą też, proszę Państwa, w rodzaj takiej symbiozy,
no
która
właśnie,
się nazywa mykoryzą.
Z tego.
To jest bardzo istotny element ekosystemu leśnego, ale nie tylko leśnego, bo grzyby, dzięki grzybom, leśne drzewa czy rośliny mają zwiększoną kilkudziesięciokrotnie powierzchnię pobierania wody. Grzyby tworzą rodzaj takiej mówki, czyli takiej jakby rękawiczki wokół korzeni drzew i zwiększają i przenikają też do wnętrza korzeni i dzięki temu jest większa powierzchnia chłonna wody, czyli
jak coś już spadnie, to wtedy
tak,
się trzyma.
Drzewa dzięki mikoryzie, czyli tym strzępkom grzybni, mogą pobierać wodę, a grzyby korzystają też z pewnych usług świadczonych przez drzewa. Dlatego mamy ten związek określonych gatunków z określonymi gatunkami drzew. Na przykład koźlarze występują z brzozami, bo one się wiążą jakby poprzez tą mikoryzę, wiążą się z określonym gatunkiem. Podgrzybki mamy w drzewostanach sosnowych. Znowu jakieś na przykład lejkowce. Jest taki grzyb lejkowiec dęty, to jest związany z dębami.
Tak.
I każdy grzyb gdzieś tam ma swojego takiego
partnera,
swoje ulubione drzewo.
Mamy następną rozmowę. Halo.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z Gądkowa.
Witam.
No,
zbieram takie grzyby inne niż wszyscy. Na wiosnę zbieram wieszczenicę kasztanowatą,
wow.
A w sezonie sarniak dachówkowaty.
Tak.
Trafia mi się czasami żółciak siarkowy.
Tak, ale młode osobniki, tak?
Tak, młode osobniki. A jak ten przy okazji gdzieś się trafi, to i purchawica olbrzymia. Młode owocniki, które wszystko są białe.
Purchawica też była objęta ochroną przez pewien czas, natomiast już też jest zdjęta ta ochrona, więc purchawica olbrzymia, która osiąga wielkość dużych arbuzów, czy też piłek lekarskich.
No ale chyba pan takiej nie zbiera.
Nie? Tylko młode owocniki, takie powiedzmy do pół kilograma.
Które wnętrze jeszcze mają takie białe.
Tak, dokładnie tak. Dziękuję za uwagę.
Jak to pan w momencie, skąd pan wie, że te grzyby są akurat do jedzenia? Ma pan atlas?
Kiedyś ze Śląska przyjechali tutaj w nasze lubuskie lasy i spytali się, gdzie ten rośnie puchy, to ten purchawica olbrzymia. Ja po prostu zapytałem, po co wam to? Przecież to... A to jest bardzo smaczny, jadalny grzyb. No i po prostu spróbowałem, poczytałem najpierw o tym, spróbowałem i to jak najbardziej jest smaczny.
Przed chwilą była też słuchaczka, chyba mówiła o sytuacji, czy atlasy,
czy
zdjęcia. Natomiast trzeba powiedzieć, że jednak najlepiej nauczyć się rozpoznawać grzyby od doświadczonej osoby, doświadczonego grzybiarza.
Które pokaże dokładnie.
I tak jak pan mówi, że właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają gdzieś tam z południa Polski, którzy faktycznie znają te grzyby z pokolenia na pokolenie i gdzie nie ma tego dobrobytu podgrzybka czy borowika, znają te grzyby i jeżeli ktoś nam faktycznie wytłumaczy, pokaże te cechy wyróżnikowe, no to jak się nauczymy, to możemy naprawdę bardzo ciekawe grzyby zacząć pozyskiwać.
To musimy takie wyprawy szkolenia
zrobić.
Tak jak
pan właśnie mówi. No, chuba siarkowa, czy ten żółciak siarkowy, to jest zwykła chuba, która rośnie na drzewach. Natomiast młode osobniki, póki jeszcze nie są stwardniałe, są bardzo smaczne. Jest taka potrawa flaczki z żółciaka siarkowego. Tak samo purchawica olbrzymia. Sporo purchawek jeszcze w młode osobniki, póki nie wytwarzają się zarodniki, nie ma tego wnętrza ciemnego. Jeżeli mają jasne wnętrze, no to oczywiście też są jadalne. Można robić chipsy z purchawek młodych. Natomiast z piestrzenicą bym troszkę uważał, bo są przypadki doniesienia o zatruciach piestrzenicą.
Tak, z tego czasu jak las miał, można powiedzieć, wyłączyć nas ten skup, tak, ten runa leśnego, ten piestrzenica była skupowana i ona była eksportowana gdzieś w kraje skandynawskie.
Dokładnie, w Skandynawii jest właśnie tradycja przerabiania i sprzedaży piestrzenicy, więc w marketach gdzieś tam w Szwecji, w Finlandii można spotkać puszki z piestrzenicą, z tym, że ona już jest poddana obróbce cieplnej, czyli...
Tak, dokładnie. Po prostu nie ma ten w żadnych ten atlasach czy innych opracowaniach naukowych nie ma określonej, ile czasu potrzeba na obróbkę termiczną, czy to suszenie, gotowanie, czy smażenie. No ja po prostu ten przejąłem od swoich dziadków, pradziadków, oni zbierali, gotowali.
A pan jak długo?
No około 20 minut ten gotuje przy ten wietrzanej kuchni, bo nawet opary z gotowania tych grzybów mogą być ten trujące. I później ten jeszcze, jak już one są miękkie, można je można pokroić, a nie pokruszyć, to jeszcze dodatkowo są smażone, także około 45 minut.
No, czyli długa obróbka cieplna. Natomiast raczej nie
zalecalibyśmy
słuchaczom, żeby zbierać piestrzenicę na wiosnę, bo jest...
Nie, nikomu nie polecam, a w domu też tylko ja to spożywam, także... Ale to tylko jeden zbiór zawsze na wiosnę.
No, proszę państwa.
Potem dziękuję i wszystko. Dziękuję za uwagę.
Gratulujemy.
Wiedzy i umiejętności.
Wiedzy i umiejętności. Natomiast mam też znajomych, którzy na przykład zbierają muchomory czerwieniejące. Jest to bardzo smaczny grzyb. Natomiast też trzeba mieć oczywiście wiedzę, wiedzieć jak je odróżniać. Jeżeli ktoś pokaże, jak odróżnić muchomora czerwieniejącego na przykład od muchomora, nie wiem, twardowego czy sromotnikowego, czy plamistego, no to mając odpowiednią wiedzę, możemy się już bawić. Natomiast na pewno nie można ryzykować
samemu na podstawie atlasu czy zdjęcia.
Atlasu, czy zdjęć.
To jest za duże ryzyko.
No bo jest faktycznie duże ryzyko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś wybraliśmy się na grzyby z doktorem Markiem Maciantowiczem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przypomnę, że rozmawiamy o grzybach, o grzybobraniu, o tym, co zbierać, jak zbierać i jak te grzyby przerabiać. Nasze telefony 68 324 2255 i 801 327 462. Jeżeli ktoś ma z Państwa jakieś informacje dotyczące nowych gatunków grzybów, które zaczął zbierać w naszych lubuskich lasach, to też serdecznie zapraszamy. I jak je przerabia, bo to też jest ważne. Czy można się pomylić, bo jak patrzę na te grzyby, które jeden tutaj ma pan atlas przed sobą, jeden z nich jest grzybem jadalnym, drugi jest niejadalnym, to no, niuanse różnią. To trzeba jakby wprawnego oka i jakiegoś, no nie wiem, szkolenia chyba.
No dokładnie. Najważniejsze jest zwracać uwagę na te cechy diagnostyczne, które gdzieś są opisane w atlasach. No często jak w przypadku gołąbków jest to po prostu smakowanie, bo przy gołąbkach mamy taką zasadę, że piekące gatunki są po prostu niejadalne. Nie są może trujące, ale po prostu mają gorzki smak i są niejadalne. Natomiast to o słodkim miąższu są jadalne. Mamy sporo tych. Jest gołąbek zielonawy, gołąbek winny. Tych jadalnych jest dosyć sporo. Natomiast ważne też jest to, o czym cały czas mówimy, żeby grzyby wykręcać. I cały czas jest dyskusja, wykręcamy czy ścinamy.
Czy wycinamy właśnie.
Natomiast wykręcanie ma też tą zaletę, że mamy też tę cechę diagnostyczną jakby...
Przy korzonku, tak?
No, jak trzon jest umocowany, czy jest jakaś pochewka, czy nie ma pochewki, bo często młode owocniki muchomorów mają właśnie tą pochwę z taką kulistą, z której wychodzi trzon grzyba. No w przypadku tych rydzopodobnych grzybów, czyli mleczajów, czy też wełnianek, no to taką cechą diagnostyczną przy rydzach to jest takie czerwone mleczko, czerwono-pomarańczowe mleczko i to bardzo ładnie widać. Szczególnie w tym roku widzę na różnych tam forach dyskusyjnych pojawiło się dużo.
Słyszałem, że w okolicach Niesulic sporo jest rydzów.
Rydze są i na południu województwa, i na północy, i w okolicach Kostrzyna, i w okolicach Niesulic, i nawet tutaj wokół Zielonej Góry też. No rydze to są jeden z najsmaczniejszych grzybów. Można je przerabiać na wiele sposobów. Ja w tym roku na przykład zrobiłem sobie masło rydzowe.
Masło z grzybów?
No tak jak robi się masło czosnkowe.
Aha, czyli dodatek.
Czyli smażymy dwa nieduże kapelusze, bardzo drobniutko je rozdrabniając, na niedużej ilości masła. Po wystygnięciu mieszamy z połową kostki masła i wychodzi bardzo dobre takie rydzowe masełko.
Może odbierzemy telefon, dobrze? Halo?
Tak, słucham. Chciałam się zapytać, kiedy... Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Chciałam się zapytać, kiedyś taka, w moim domu zbierali takie sarenki grzyby i ja już chyba drugi rok spotkałam to w lesie, nie jestem pewna. One na wierzchu takie ciemnobrązowe, a pod spodem nie ma blaszek, tylko taką sierść. I nie wiem, czy to jest to, czy jakoś nie mogę nigdzie tego
sarenka?
Dopatrzyć.
Może to chodzi o sarniaka dochówkowatego.
Może sarniak.
Sarniak. No generalnie on na górze ma takie jakby strzępki, trochę
tak,
przypominające
tak.
Jakby dachówkę. No to jest smaczny grzyb jadalny, sarniak dachówkowaty, który kiedyś był też objęty ochroną, natomiast już przestał być chroniony. Także...
A przyrządza się go normalnie, tak? Nie ma żadnych tam oparów.
Tak, nie, sarniak. Tylko generalnie on ma troszeczkę twardszy miąższ chyba, także...
Mhm. Także na masełku to smażone było bardzo dobre z solą, pieprzem i na masełeczku.
Tak, natomiast, wow. Natomiast trzeba troszeczkę uważać też na takie historyczne, że dziadkowie coś jedli, bo mamy słynny przykład z olszówką, gdzie kiedyś olszówki jedzono i był to taki troszeczkę pokarm też, jak to się mówi, głodowy, jak nie było co jeść i było gdzieś tam biedniej na wsi. No to te olszówki w dużych ilościach, olszówka, czyli inaczej krowiak podwinięty. No i generalnie on powoli atakuje wątrobę, także
stopniowo, tak?
Stopniowo, ale są też zatrucia i w przypadku olszówek, czy też inaczej krowiaka podwiniętego, mamy sytuację, że w niektórych miejscach, gdzie on występuje, można go jeść, i nie powoduje jakichś perturbacji, a są miejsca, prawdopodobnie zależy to od podłoża, gdzie no po prostu są problemy jakieś zdrowotne,
a jakie
lekkie objawy zatrucia.
No.
A jakie pani preferuje grzyby? Halo? Pani, podejrzewam, poszła smażyć już te grzyby. Zapraszamy.
Tak, poszłam smażyć. No.
Zapraszamy Państwa do telefonu 68 324 2255 801 327 462. Rozmawiamy o grzybach. Ktoś z Państwa może coś ciekawego znalazł, jakiś interesujący okaz, obiekt, który warto później ugotować czy też usmażyć. Słyszałem też, nie wiem czy to jest dotyczy naszego regionu także, ale ponoć w Bawarii Bawarczycy też uwielbiają zbierać grzyby, ale niestety odkryto w nich bardzo duże wskaźniki promieniotwórcze. Ponoć to pozostało się jeszcze po wybuchu w Czarnobylu, jako że ten okres połowicznego rozpadu to jest około 30 lat, także to wszystko będzie trwało jeszcze przez długie, długie lata. Czy te grzyby rzeczywiście nabierają metali ciężkich, takich negatywnych elementów, które występują w przyrodzie? Ale oprócz, za chwilę może będziemy o tym rozmawiać, na razie odbierzemy telefon jeszcze. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja a propos rydzów. Skąd się wzięło powiedzenie lepszy rydz niż nic? No, ja nie rozpoznaję rydzów. Moja żona tak, jak najbardziej. Robi te rydze, jakoś żyje do tej pory. Ale skąd to powiedzenie jest? Lepszy rydz niż nic, więc rydz jest jakimś gorszym, a u nas tutaj się wychwala te rydze. W czym rzecz?
Najpierw mówię powiedzieć panu, żeby pan nie denerwował żony, bo to różnie bywa, jak pan się nie zna na grzybach, a żona się zna.
A rydze to jedno z najsmaczniejszych naprawdę grzybów, jakie występują na naszym terenie.
A to skąd to powiedzenie?
Być może wynika to gdzieś tam z terenów górskich, gdzie tych rydzów jest faktycznie zatrzęsienie i w górach wiadomo, też bieda była. I te rydze kiszono w beczkach.
Aha, to czyli takie, przejedzono się tymi rydzami.
Takie duże ilości tych rydzów były, że po prostu kiszono, układano je warstwami w beczkach, posypywano solą i kolejna warstwa rydzów. I są właśnie opisy, że to była, taka... No, w niektórych przypadkach to było główne pożywienie przez jakiś okres czasu. No jak cała beka kiszonych rydzy była do zjedzenia, to mogło się znudzić. Natomiast u nas rydz jest rarytasem. W górach faktycznie, w Świerczynach są duże ilości i jeszcze tam na południu można te rydze kiszone chociażby spotkać czy dostać.
To raczej to powiedzenie to z południa przyszło do nas, tak?
No prawdopodobnie
z tego, tak. Z tego należałoby rozumieć.
Tak, bo u nas jednak rydz jest dosyć rzadki. I co ciekawe, obserwuję, że u nas rydze występują bardziej poza lasami. Rydz nie jest gatunkiem typowo leśnym. On występuje gdzieś tam
lasu,
na brzegach lasu.
Mamy taki mały lasek koło siebie,
niech pan jest zdradzał,
który należy do nas i często niewielkie ilości, co prawda, ale właśnie znajdujemy. I przeważnie na obrzeżach lasu, w trawach takich, żona zna miejsca, więc tam chodzimy, prawda?
Dokładnie. W trawach i na takim żwirowym podłożu.
Przyrządza? Raczej na obrzeżach lasów sosnowych, trawach jakichś. Tak,
a jak pana żona przyrządza te rydze?
Tego nie powiem, bo nie wiem.
Ale jedno z najlepszych...
Żona je robi, w tej chwili nie ma jej w domu, a ja słyszę audycję, więc zadzwoniłem.
Jedne z najlepszych rydzów to są właśnie smażone na patelni, na masełku i dopiero po usmażeniu leciutko posolone i naprawdę proszę.
Kiedyś
pieczono na tych blachach. Jak były piece, to rydze na blasze.
Na blasze, tak. Tak jak placki ziemniaczane.
No opowiada pan tyle, że trudno skończyć teraz audycję, trzeba by było.
No przepraszam, zająłem za dużo czasu.
Nie chodzi o to, tylko smak pan pobudził.
Ale do usłyszenia.
Smak pan pobudził po prostu taki mocny. 68 324 2255 801 327 462. Jak z tym właśnie gromadzeniem tych rzeczy niedobrych przez grzyby? Ale jeszcze odbierzemy telefon może, dobrze? Dajmy pierwszeństwo słuchaczom. Halo?
Dzień dobry, cały słuchacz kłania.
Dzień dobry.
Ponieważ państwo poruszyliście ten temat wysypu grzybów po czarnobylskim tym wybuchu, to jest 86 rok. Ja właśnie też zauważyłem, bo ja biegałem długo, dużo i na rowach, gdzie w ogóle nigdy grzybów nie było, były podgrzybki. I początkowo ludzie to zbierali, pięknie zorientowali, bo ja mówiłem, że to jest pod wpływem tego promieniowania najprawdopodobniej. Jak to państwo uzasadniacie? Ja już swoje tam wersje miałem, ale nie chcę, bo tu autorytet. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję. No nie wiem, czy wybuch elektrowni w Czarnobylu miał jakiś wpływ na pojawianie się częstszych grzybów, bo to raczej jakieś warunki siedliskowe, środowiskowe, wilgotność decyduje, bo czasami z prawdziwkami też mamy, że one na drogach nam się zaczynają gdzieś pojawiać, na obrzeżach i w różnych dziwnych miejscach. Natomiast bezsprzecznie grzyby należą do organizmów, które bardzo mocno chłoną wszystko ze środowiska. I są badania, że właśnie te substancje promieniotwórcze, CS, strąd, to wszystko jest gromadzone. Także jeżeli są obszary takie podwyższonego ryzyka, właśnie jak tam tereny gdzieś tam wokół elektrowni w Czarnobylu, skąd
ta chmura niosła się przez
całą
Europę.
Przywożone też te grzyby, tak. Przecież w dużych ilościach suszone gdzieś tam trafiają na rynek i też nie wiemy, co czasami kupujemy.
Tym bardziej, że w Bawarii to odkryto, znaczy stwierdzono teraz w tym roku.
No tak, także grzyby niestety chłoną dużo, dużo ze środowiska, także najlepiej mieć swoje miejsca gdzieś tam w głębi lasu, swoje jakby grzybowiska i stamtąd najlepiej pozyskiwać sobie te grzybki.
I mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed chwilą była rozmowa o rydzach i w takim niedobrym świetle rydz był przedstawiony.
Myślę, że raczej w dobrym z naszego punktu
to
widzenia.
To przysłowie o rydzu nie dotyczy tego rydza. Jest taka roślina lnianka.
Tak, lnianka.
Lnianka, która ma, jest rydzowy. Rośliną oleistą, tak. Tak. I ten olej jest kiepskiej jakości, wykorzystywany tam jako smar. Ale lnianka ma to do siebie, że rośnie na słabych ziemiach. Tam, gdzie nic już nie rośnie, tam rośnie lnianka. Stąd lepszy rys niż nic.
O, to dziękujemy bardzo za to wyjaśnienie. Teraz
lepsza
wiemy.
Ta lnianka niż nic.
No właśnie.
A ta lnianka do jedzenia się nadawała właśnie?
Nie, z lnianki
nie, on też olej też był spożywany, ale to był kiepskiej jakości olej.
Tylko olej nazywał się olejem rydzowym. I paradoksalnie nie miał nic wspólnego z rydzem, tylko olej właśnie z lnianki.
Dlatego, że lnianka inaczej była nazywana rydzem.
Aha. No to teraz już wiemy skąd pochodzi
skąd to się wzięło.
To przysłowie.
Także ryb jest wyborny, kiszony również jest pyszny. Można go później wypłukać, można podawać prawie że jak świeży do śmietanków.
Znowu pan smakana narobił. Dziękuję bardzo. I jeszcze następny telefon. Halo.
No dzień dobry. Mnie interesuje właśnie lasy, które są bardzo blisko koło wiatraków. Wiadomo, wiatraki wytwarzają taką pole elektromagnetyczne, czyli negatywne takie oddziaływanie na człowieka. Jak oddziaływuje wiatrak, w ogóle praca tego wiatraka na grzyby, a później jak człowiek zje w ogóle te kontrowersyjne inwestycje typu wieże, na przykład telefonii komórkowej, jak to oddziaływuje na organizm człowieka, na grzyby, jak ktoś zje grzyba. I niektóre grzyby można tylko zjeść raz w życiu, ale można zjeść. To tyle, dziękuję.
Dziękuję również.
Ja nie spotkałem się z jakimś negatywnym oddziaływaniem. Są jakieś badania mówiące o wibracjach, ale to bardzo blisko wiatraków, które oddziałują na jakieś organizmy glebowe. Natomiast takiego wpływu, no bo wiadomo, przy wiatrakach to przeważnie problem jest z wibracjami, no ale najczęściej wiatraki są w jakiejś odległości od lasów, są te strefy buforowe, to nie jest tak, że w środku lasu stoi wiatrak. One najczęściej są na jakichś odkrytych przestrzeniach, są te farmy wiatrowe, natomiast podejrzewam, że nie ma jakiegoś prawie żadnego wpływu na grzyby. Przynajmniej te promieniowania jakieś
elektromagnetyczne. Mamy następny telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja mam takie pytanie. Mój tata świętej pamięci zawsze jeździł na tak zwane opieńki albo podpieńki.
Tak.
No i on to przywoził całymi workami.
I dalej ludzie później przywożą to... całymi workami.
Tak. I powiem szczerze, że one były bardzo smaczne. Sos tego był dobry.
No, dokładnie.
No i później do słoików z cebulką.
Tak jest.
I tak chciałbym od fachowca usłyszeć coś na temat tego, tego grzyba.
No więc opieńka to jest bardzo smaczny grzyb jadalny, nietypowo rosnący, bo to nie jest grzyb jakby tak zwany saprofit, który występuje tak jak prawdziwek tworzy to mikoryzę, tylko opieńki to są grzyby atakujące drzewa, pnie. One wytwarzają tak zwane ryzomorfy, czyli takie sznury.
Ale ścięte czy stojące?
I żywe, i ścięte. Najczęściej zbieramy z pni. Stąd nazwa opieńka, czyli opieńka, czyli gdzieś występująca na pniu czy wokół pnia. I one często występują w bardzo dużych ilościach. Tworzą takie kępy, kolonie. Jest bardzo dużo gatunków opieńek, dlatego mówimy opieńki sensu lato, czyli opieńka w szerokim znaczeniu. No i no, bardzo smaczne grzyby.
Można je z jakimś innym grzybem pomylić, też w takich koloniach rosnących? No?
Są podobne trochę wiązówki i inne grzyby też nawet trujące, podobne troszkę do opieniek. Natomiast jak ktoś zna ten grzyb, opieńkę, czy przez rodziców, czy przez dziadków często zbierane, to raczej nie pomyli. Bardzo dobre są właśnie wodzcie. Ja kiedyś robiłem też zupę z opieniek. Do suszenia nie za bardzo się nadają, natomiast właśnie bardzo chętnie były w occie przygotowywane.
Telefony przypomnę jeszcze 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Czyli rozumiem z tego, co pan powiedział, że każdy grzyb, każdy rodzaj grzyba może być inaczej przygotowywany, bo jest w tej postaci akurat najbardziej smaczny, tak?
Tak, no grzyby możemy przetwarzać na mnóstwo sposobów, czy to będzie mrożenie, suszenie, smażenie, gotowanie, kiszenie.
A mrożenie?
No, też jest taki sposób. Marynowanie jeszcze, oczywiście bardzo, bardzo popularne u nas.
A odbierzmy telefon jeszcze, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Akurat z grzybów wróciłem. Bardzo duża ilość tkanin, czyli sów.
Czubajka.
Tak. Jedyny sposób, jaki żeby w zimie zjeść je, które jadam panierowane, oczywiście takie kotlety.
Tak, suszone.
To właśnie suszę i później moczę w mleku i panieruję i jem. Czy jest jakiś inny sposób może przechowywania ich? Bo one suszone jako same, takie do sosu czy coś, to one ze smaku żadnego praktycznie nie mają.
No dokładnie. Kanian tak się średnio nadaje. Niektórzy, no bo najlepsza kania oczywiście jest świeża. Nie słyszałem, żeby o kaniach mrożonych, może by trzeba gdzieś spróbować
sprawdzić,
znaleźć w internecie,
jedną.
Bo w internecie znajduje się mnóstwo filmików na YouTubie, jak przyrządzać grzyby, więc mnóstwo porad jest bardzo ciekawych. Ja nie słyszałem o mrożeniu kani. Świeże oczywiście panierowane albo i nie, czyli smażone, no, są jakby najpyszniejsze. Sporo ludzi właśnie suszy całe kapelusze i potem moczy w mleku i panieruje, ale niektórzy też suszą i jakby ścierają, czy też kruszą.
Bo no tak, jako dodatek do sosów.
Tak, dodatek do sosów i wtedy one są jakby bardzo aromatyczne, bo one mają taki korzenny, trochę słodki taki.
A jak nie pomylić zapach. Kanie, jak pan to robi, nie pomylić kanie z muchomorem?
To do mnie pytanie?
Tak.
A to no, nie ma takiej możliwości. Muchomór to wyrasta z takiej łupinie jakby.
Pochewki.
Przede wszystkim ma taki pierścionek, który jest nieprzesuwalny. W kanie się to przesuwa.
To w kanie.
Pomylić to ja... No, chyba na pewno mi się nigdy jeszcze nie udało pomylić,
no właśnie pan,
rozmawiał z panami tutaj.
Pan podał bardzo, bardzo dobre cechy diagnostyczne, bo... Nie wiem, jak to się dzieje, ale część ludzi właśnie zbiera muchomory jako kanie.
No i po latach nawet przecież mamy wypadki. Ja nie mam...
Mamy wypadki, bo niestety najbardziej jadowity i najbardziej śmiercionośny muchomor sromotnikowy no, ma dosyć przyjemny smak. On to nie jest jakiś gorzki grzyb.
Rozmawialiśmy o tym w radiu.
Tak, tak jest. To nie jest jakiś gorzki, czy tak jak na przykład goryczak, czy jakieś inne gołąbki gorzkawe, ale ma dosyć przyjemny i zapach, i smak. Także jest bardzo podstępny. Natomiast pan tu podał bardzo dobre cechy, mianowicie ten ruchomy pierścień, który jest na trzonie i on się bardzo łatwo przesuwa. Tak, u kani. I brak tej pochewki, czyli kania wyrasta, jakby ma takie zgrubienie tego trzonu przy ziemi, ale nie ma pochwy takiej kulistej, z której wychodzi ten trzon.
I to dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
No kań mamy kilka gatunków, bo mamy czubajkę, bo to jest generalnie czubajka kania, rodzaj czubajka. Mamy czubajkę kanie, czubajkę sutkowatą, która ma taki wypustek na wierzchołku. Czubajka czerwieniejąca, taka bardziej brązowa. Czy też brunatna. Także jest kilka gatunków tych czubajek.
Mamy jeszcze telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja tutaj się przysłuchuję. No, bardzo bym przestrzegał przed mrożeniem kurki lisiczki, czy jak to tam nazywać, bo po prostu
gorzkawa.
Gorzka potem będzie.
No więc także spotkałem taki sposób, że dobrze jest obgotować. No, wstępnie.
Zblanszować, tak.
Zblanszować i dopiero wtedy mrozić. No bo faktycznie świeża kurka mrożona jest gorzka po rozmrożeniu.
Tak.
Także też bardzo cenna rada.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A jakie są jakieś nowe gatunki grzybów pojawiające się w naszym regionie?
Cały czas się pojawiają nowe gatunki. Najczęściej to są gatunki niejadalne, bo mamy na przykład taki gatunek, który nazywany jest ręka diabła, czy też diabelska dłoń. Okratyk australijski. Wygląda jak taka wychodzące parę palców czerwonych z ziemi.
To lepiej tego nie dotykać, tak?
Wygląda jakby diabełek tam spod ziemi próbował się wydostać. No gatunek niejadalny, który przywędrował do Polski w 1975 roku. I można zobaczyć czasami takie intensywnie czerwony grzyb, przypominający właśnie takie...
A borowik amerykański, bo głośno było.
No więc właśnie kolejnym gatunkiem, który się pojawia, no przeważnie to z jakimś substratem glebowym te gatunki przenikają do nas. Wiadomo, jest handel roślinami doniczkowymi, gdzieś tam ziemia, torf. To krąży po świecie. No i od pewnego czasu pojawił się właśnie ten północnoamerykański borowik. Ja go widziałem nad morzem i właśnie w Słowińskim Parku Narodowym bardzo dużej ilości. Wyglądał dosyć podobnie do naszego borowika, ale trzon, czyli ta nóżka jest cieńsza i jest wyższa. Od razu widać inne proporcje, gdzie mamy właśnie coś, co wygląda jak borowik, ale na dosyć długiej nóżce.
I jeszcze ostatni telefon przyjmiemy. Halo?
Powtórnie, Wojtek. Dwa tygodnie temu przyszedł kolega z grzybem. Zupełnie jak borowik wygląda, tylko pod spodem te pory takie to były czerwone.
No więc,
i nie wiedział, czy to jest jadalny, czy to jest trujący. Ja wszedłem w internet i okazało się, że to jakiś taki no naprawdę bardzo trujący. Ja przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z takim.
Znaczy jest grzyb, który się nazywa borowik ceglastopory. I to jest ta nazwa, która jakby opisuje tego grzyba, czyli pory są ceglaste, koloru właśnie takiego czerwonego. On jest twardszy od naszego borowika szlachetnego. Występuje najczęściej gdzieś tam w lasach liściastych. Ja na przykład spotykałem te borowiki ceglastoporę w Buczynie Łagowskiej, w Buczynach gdzieś tam koło Łagowa. I generalnie jest związane z lasami liściastymi. I też obserwowałem w tym roku, że w większych ilościach się ten borowik ceglastopory pojawił. Ludzie też zadawali pytania gdzieś tam w internecie, co to jest. Natomiast błędnie określano go jako szatana.
No my mieszkamy na wsi, no i jeździmy, no są grzyby blisko, mamy bardzo do lasu, no 5 minut rowerem, no, nawet dokładnie. Nie. No i pierwszy raz coś takiego zobaczyłem.
Tak.
Natomiast jak byłem w Karpaczu 2 lata temu, jakiś tam któryś z nas znalazł grzyba, no też borowik, z pieńkiem takim ceglastym. No, też w internecie sprawdziłem i okazało się, że to jest jadalny grzyb, borowik, występujący no, w górach, przeważnie w wyższych partiach. No, dlatego mi to się kłóciło, jak mi pokazał tego grzyba purpurowego pod spodem.
Także trzeba uważać, jeszcze raz dobrze przeglądać, tak jak pan robi to internet, ale sprawdzać, ale jak człowiek jest niepewny, to lepiej...
Podstawowa zasada, jeżeli nie jesteśmy pewni, to lepiej sobie podarować,
niż się narazić.
No jak nie jestem pewien, to nie zbieram.
Ale jest też taka funkcja grzyboznawcy. Funkcjonuje coś takiego jak grzyboznawca, więc jeżeli mamy jakąś większą ilość, czy też chcielibyśmy potwierdzić, to w sanepidzie jest
specjalista,
grzyboznawca, który ma uprawnienia. Kurs na grzyboznawcę trwa tam chyba z 8 czy 9 dni. Także
i co, próbuje przy nas?
Określi nam gatunek. Aha. Po prostu jest specjalistą, ma odpowiednie wymagania i może nam potwierdzić, jaki to jest gatunek.
Czy to jest jadalny, czy też lepiej tego
nie wiem. Można do sanepidu bardzo dziękuję za podpowiedź, jak spotkam takiego, bo jeszcze nie spotkałem w swoim życiu, a mam 70 lat. Będę uważał.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też również dziękuję, bo czas nas niestety zmusza do zakończenia audycji. Przypomnę, że naszym gościem był dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. I życzymy Państwu udanego grzybobrania.
I życzymy udanego grzybobrania.
Tak jest. Byle te wszystkie grzyby, które Państwo znajdą, były grzybami jadalnymi. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?